Joanna Janowicz, działa Pani w branży budowlanej, jest Pani kobietą. Wspomniała Pani, że to nie jest łatwe. Jak do tego doszło? Od początku wiedziała Pani, że to będzie ta branża, w której chciałaby Pani realizować się zawodowo?
Nie, zupełnie. Ja mam bardzo długą historię, ale byłam takim dzieckiem, które po prostu robiło wszystko na przekór. Dlatego też ja zaczynałam w ogóle od szkoły zawodowej. To była moja decyzja, nie rodziców. Ja po prostu powiedziałam, że chcę być kucharzem. Wszyscy przecierali oczy.
Stąd to marzenie teraz też spełnione z restauracją. Wszystko się wiąże.
Troszkę tak, chociaż ja po prostu dzisiaj akurat doceniam ten czas, bo to był bardzo krótki epizod w moim życiu, bo tylko 3 lata nauki. Ale ja po prostu pracowałam fizycznie na kuchni i ja wiem, jak ta praca wygląda. I ja się bardzo mocno jakby utożsamiam dzisiaj z osobami, które u nas dzisiaj pracują. I bardzo szanuję ich za to, bo to jest bardzo ciężka praca.
A mało tego, w każdej chwili mogłaby pani tam wejść i
nie,
też coś zrobić.
Przesady. Nie, nie. Lubię gotować i to mnie trochę odstresowuje, ale moje umiejętności zdecydowanie odbiegają od tych, które dzisiaj reprezentujemy w stronie, więc nie. Na pewno pomóc bym mogła, bo nie dalej jak 11 listopada biegałam z tacą, bo było tak strasznie dużo gości, co mnie bardzo
Naprawdę
cieszyło.
Naprawdę można było otrzymać w stronie obiad od pani prezes?
Skupiam się bardziej na tym, żeby pomagać osobom, które sprzątają, a niekoniecznie podają, ale nie, jestem z załogą, bo z moim zespołem, bo uważam, że to jest ważne, że akurat szczególnie w takich dniach to jest bardzo ważne. Chyba doceniają, że ja się śmieję, bo jak wchodzę do strony, to witam się takim gestem z nimi, jakbym była po prostu z branży i dzisiaj już chyba tak czuję, że jestem. No, ale to historia moja jest długa. Potem było liceum oczywiście, bo moja wychowawczyni powiedziała: Joanna, to nie jest miejsce dla ciebie, musisz zrobić coś więcej. No i w drugiej klasie szkoły zawodowej już rozpoczęłam liceum. Ale uparłam się, że skończę tą zawodową, więc jednocześnie robiłam 2 szkoły, co nie było oczywiście łatwe. Potem poszłam do studium ekonomicznego i tutaj akurat to mój tato mi doradził. Powiedział: słuchaj, finanse, ekonomia to jest coś fajnego, na pewno się z tym sprawdzisz. No i to było ciężkie w sumie to studium. Ja miałam 12 godzin rachunkowości tygodniowo, więc tak, no nie było też łatwo. Potem poszłam do pracy, do korporacji, która mnie też bardzo mocno przeciągnęła. Potem poszłam na studia, bo awansowałam i dostałam taką informację, że w korporacji
to nie jest taka liniowa droga.
No nie. Zawsze robiłam pod górę. Zawsze sobie robiłam pod górę. Absolutnie tak było. Natomiast no musiałam zrobić studia, bo po prostu będąc na stanowisku kierowniczym, taki był tego wymóg, więc poszłam na studia. No a potem jeszcze na końcu na SGH zrobiłam szkołę podyplomową, jakby kierunek już związany z zarządzaniem firmą właśnie deweloperską. Ja trafiłam do Konstrukty w 2000 roku. Dokładnie w tym roku minęło 25 lat. Byłam na początku zastępcą głównego księgowego, potem trafiłam w ogóle do hotelu, który mój teść zrewitalizował pod Międzychodem. Potem wróciłam do Poznania, byłam główną księgową, dyrektorem finansowym, ale zawsze gdzieś trafiałam na firmy z branży budowlanej.
Pewnie w otoczeniu większości panów.
No tak, chociaż ten pierwiastek męski bardziej mnie dotknął w organizacji, w której dzisiaj też działam, czyli w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Kiedy wstępowałam do tej organizacji, to była droga taka, że najpierw byłam członkiem zarządu tutaj w oddziale poznańskim, potem wstąpiłam do rady jako członkini rady. Wtedy też przewodniczyła radzie, no legenda kobieta, Dorota Jarocka-Śródka, fantastyczna osoba. I Dorota też wtedy przewodniczyła radzie jako kobieta, a chyba w radzie wtedy byłyśmy albo w 2, albo w 3, a reszta to byli panowie i to byli prezesi spółek giełdowych, więc szczerze powiem, nie było łatwo przebić się w ogóle z jakąkolwiek tezą, a już patrząc na to, że to było 10 lat temu i byłam 10 lat młodsza, no to tym bardziej było mi trudno. I pamiętam taką sytuację, kiedy mieliśmy jedno posiedzenie rady, na którym rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby właśnie zmienić wizerunek naszej branży. I ja wtedy powiedziałam, że powinniśmy robić coś więcej, aniżeli tylko budować metry kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. I jeden z prezesów powiedział do mnie: ale pani prezes, pani ma problem ze sprzedażą? Że coś się nie sprzedaje, że musi pani dawać jakieś gratisy? To kompletnie nie o to chodziło. I trochę się śmieję, przywołuję te moje słowa sprzed 10 lat, bo ja wtedy powiedziałam, że będzie taki opór społeczny, że my po prostu w pewnym momencie przestaniemy inwestować albo bardzo mocno ograniczymy te inwestycje.
Jak przegapimy tą szansę na to,
Dokładnie
żeby dać
tak.
coś więcej.
Trochę prorocze słowa. Ja czasami tak mam, że jak o czymś pomyślę, to się po prostu spełni. Moja siostra mówi: tylko nie myśl o mnie. Bardzo często mi się to zdarza, więc naprawdę czasami się powstrzymuję. No i wracając do tego, Dorota odchodziła, dała mi rekomendację na przewodniczącą. Co nie ukrywam, sama rekomendacja była dla mnie ogromnym zaskoczeniem i takim bardzo mocnym uznaniem, bo ja reprezentuję naprawdę małą firmę rodzinną, tak? My jesteśmy...
Która robi duże rzeczy.
Proszę mi wierzyć, że z perspektywy Warszawy to tak nie wygląda. I dzisiaj bardzo mocno działam, żeby właśnie nasz oddział poznański, a już bardzo mocno pretenduję do tego, żeby był największy po Warszawie, po oddziale warszawskim, OPZFD ma sporo tych oddziałów w Polsce. Dzielimy się swoimi doświadczeniami, inspirujemy się. Właśnie to jest to, że w momencie, kiedy odbudowaliśmy Żelazko, to te firmy właśnie z branży mówiły, Janne, jak wy to zrobiliście, tak? Że to jednak można, nie? Że to nie jest takie straszne, jak go malują. I tak samo rewitalizacja, nie? One są trudne, są droższe, są dłuższe często, są niespodzianką, bo my codziennie na budowie spotykamy się z jakimś po prostu problemem, który trzeba rozwiązać. I ten dom książki, no, my musieliśmy zrobić to, co zrobiliśmy przez te 24 miesiące po to, żeby dzisiaj był taki efekt, jaki jest, nie? Tylko, że często ludzie po prostu tego nie rozumieją i oczywiście to też wynika z takiego braku zaufania wzajemnego, nie? Polacy jakby, no, mają taką chyba manierę po prostu, no nie wiem, no lepiej kogoś za przeproszeniem obsmarfać, aniżeli mu zaufać.
No ale też bywają trudne doświadczenia z różnymi deweloperami.
Absolutnie, więc... tak, zgadzam się. Branża zasłużyła na taką łatkę. Ja się staram trochę to odczarować. Nie tylko ja, bo jest naprawdę dużo firm, które to robi i ma dobre praktyki, nie? Gdzieś tam no reagują. Ja zresztą w ramach naszej organizacji PZFD w Radzie powołałam takie ciało jak Komisja Etyki. Trudny temat, bo sami trochę siebie oceniamy i nie wszyscy to lubią, ale mam fajnych też ludzi w Radzie właśnie i bardzo mądre głowy, więc uznałam, że takie ciało by nam się przydało.
To można powiedzieć, że brakowało tej branży właśnie takiego kobiecego spojrzenia, takiej kobiecej wrażliwości.
Trochę tak, bo dzisiaj jak patrząc, zresztą ja w zarządzie w Poznaniu mam 3 kobiety, mam 2 panów, więc jest nas więcej. W konstrukcie też jest więcej kobiet, ale to kompletnie nie było moje
założenie.
Tak, ale mamy też panią kierownik budowy, kierownik robót, Agnieszkę, która też jest na budowie, Patrycja zresztą, która jest prawą ręką i kierowniczką do przygotowania inwestycji, też jest kobietą i to naprawdę bardzo pomaga. Ten pierwiastek damski jest taki, no my jesteśmy bardziej uwrażliwione, my też często z Piotrem się z wieloma kwestiami gdzieś tam nie zgadzamy, ale zawsze dyskutujemy na argumenty, ja pokazuję te kwestie, które są bardziej wrażliwe dla klientów, że jednak danie człowiekowi czegoś wcale nie stanowi o tym, że możemy na tym stracić, nie? My często na tym zyskujemy. To jest tak jak przy projekcie Żelazka, gdzie kiedyś architekt, jeden z architektów powiedział mi, że dlaczego pani sprzedaje tak tanio te mieszkania, nie? Że to w ogóle jakaś pomyłka kompletna. I absolutnie przyznaję, że ten projekt, chociaż wywodzę się z finansów i powinnam to trzymać w ryzach absolutnych i dążyć do tego, żeby zysk maksymalizować w spółce, to ja miałam takie poczucie, że ten projekt da nam zdecydowanie coś więcej. On był najgorzej opłacalnym projektem w historii konstrukty.
I to ale jest waszą wizytówką.
Absolutnie dał nam taki power do działania dalej i takie zaufanie na rynku. I dla mnie to jest dużo ważniejsze. Żelazko jest naprawdę takim przykładem na to, że chyba pierwszy budynek, który został w Poznaniu tak odbudowany, nie liczę oczywiście tych powojennych historii, ale teraz aktualnie to chyba pierwsza taka inwestycja.
A z której w takim razie jest pani bardziej dumna? Z domu książki czy z Żelazka?
Wie pani co, kiedyś mnie ktoś zapytał, ile zostawiliśmy sobie z Piotrem mieszkań w Żelazku, a ja odpowiadam na to nie i nikt nie wierzy i naprawdę nie mamy absolutnie, nie czujemy jakby nie mamy takiej manii posiadania i kiedyś siedziałam na skwerze przy Żelazku. Patrzyłam na kościół, bo tam jest przepiękna perspektywa na kościół, na placu i tak naprawdę myślałam sobie, że to i tak jest mój budynek, nie? Żelazko zawsze będzie nasze, po prostu. I tak, do czasu, oczywiście, do czasu domu książki byłam najbardziej dumna z Żelazka i cały czas jestem, bo to był też fantastyczny projekt, ale dzisiaj, no, serce mam podzielone na pół, nie? To nie da się tego. Jakby dom książki jest czymś innym, nie? To jest też projekt społeczny, nie? Tam jest fundacja, o której zaczęłyśmy mówić, ale oczywiście zmieniłam wątek, jak to ja, ale wrócę może na chwilę do fundacji, bo fundacja dzisiaj działa w domu książki. Mamy taką salę, którą stworzyliśmy na poziomie -1 w domu książki. I to jest sala, która jest oddawana organizacjom pozarządowym. My nie pobieramy opłat za tą salę od organizacji pozarządowych, od podmiotów ekonomii społecznej. To jest sala, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, warsztaty. To są też zajęcia psychologów dla młodzieży. Bardzo fantastyczne rzeczy tam się dzieją.
A można byłoby zrobić sklep. duży.
No można by. Ja mam problem z wielopowierzchniowymi sklepami. Nie będę już używała też marki, z którą też mam problem, ponieważ robię wszystko, żeby w naszych budynkach tak projektować lokale, a proszę mi wierzyć, że się da, żeby tak projektować lokale, żeby właśnie niektóre sieci handlowe po prostu nie chciały jakby umiejscowiać swoich lokalizacji u nas i bardzo walczyłam też o to w Żelazku. I tam jest super miejsca, są jeszcze w ogóle, jest raj szycia, w ogóle to jest niesamowite, bo to jest sklep z maszynami do szycia i tam jest wystawa też starych maszyn do szycia, więc... A w ogóle kiedyś panie, które były właścicielkami Żelazka, one miały krawiectwo. Więc to jest świetna historia, no to jest bardzo,
historia
bardzo
zatoczyła
fajne.
Koło. Tak, wróćmy do tej sali faktycznie oddanej społecznie organizacjom. Rozumiem, że kalendarz jest pewnie zapełniony na miesiące w przód.
Powiem tak, jest zapełniony tak, że ja nie mogę nawet odbyć tam spotkań, czasami chociaż chcę, bo mamy tam świetny sprzęt taki audiowizualny, który też do telekonferencji służy i naprawdę nie ma wolnego terminu. Ja czasami przecieram oczy i mówię, słuchajcie, ale tak 2 godziny, no to szefowa do 11, bo 11 już ten, więc super. Tam są kluby książki, jest też klub książki w języku angielskim dla kobiet, więc fajne rzeczy się dzieją. Naprawdę warto śledzić w ogóle nasze sociale i oglądać to, czytać, co tam się dzieje, bo to są bardzo fajne rzeczy i uważam, że fajnie, że udało się stworzyć takie miejsce, bo organizacje pozarządowe często nie mają środków też na to, żeby wynajmować takie przestrzenie, a dwa, że one są często w takich bardzo nieoczywistych lokalizacjach i na pewno nie tak dobrze skomunikowanych jak Dom Książki, bo część inwestorów mnie pyta, czy to nie jest problem, że my nie mamy parkingu. I pewnie dla niektórych jest, chociaż nam tego nie zgłaszają, bo też dla mieszkańców to też nie jest problem. To też jest bardzo fajne, że oni wszyscy jeżdżą rowerami i to jest super. W jednym z lokali, który kupiliśmy na dziedzińcu właśnie Domu Książki, będzie rowerownia, bo mamy takie zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla rowerów, że po prostu tam ją tworzymy w lokalu usługowym, który też moglibyśmy wynająć komercyjnie. Ale skoro klienci mówią, jeździmy tramwajami, jeździmy rowerami, prosimy o to miejsce, bo chcemy, żeby były te rowery bezpieczne, szczególnie teraz na zimę. Także no to jest niesamowite, ale no nie przeszkadza to i mówię, wracając do fundacji, jest tak dobrze zlokalizowana ta sala, czyli centrum miasta, gdzie ludzie dosłownie pod budynek podjeżdżają tramwajem, że cieszy się to naprawdę ogromnym zainteresowaniem, co mnie bardzo cieszy, bo Patrycja, która w moim imieniu jakby działa w fundacji i też rozmawia z wszystkimi organizacjami, ona też bardzo pieczołowicie dobiera te podmioty, żeby te działania były takie nakierowane właśnie na potrzeby gdzieś tam młodzieży właśnie i różnych osób z różnymi potrzebami.
Muszę się pani spytać o supermoc, bo czas nam mija nieubłaganie. Nie wiem, kiedy to się stało. Czy czuje się pani dzisiaj supermocna?
Czuję dużą satysfakcję. Czy czuję się supermocna? Myślę, że nie, bo zawsze mam takie poczucie, że jest jeszcze dużo pracy do zrobienia. Na pewno daje mi dużo radości to, że już dzisiaj mój jeden dorosły syn, bo Janek ma 19 lat, młodszy syn ma 14. I cenię ich za to, że oni tak kompletnie nie przywiązują wagi do tego, co rodzice robią. I to jest super. Chociaż syn chodził do ZSK na Fredry i kiedyś przyszedł do domu i mówi, mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś, że kupiliście Dom Książki? A dowiedział się dlatego, że szedł z kolegami na pizzerynkę. I jeden z kolegów mu powiedział, że na tej tablicy informacyjnej budowlanej jest napisane Konstrukta Plus. I faktycznie tak było.
Tak się dowiedział.
Tak się dowiedział, że kupiliśmy Dom Książki. Ale on faktycznie, dzisiaj mam takie poczucie, że trochę ten Poznań jest nasz, ale cieszę się, że też poznaniakom się po prostu zaczyna żyć lepiej, nie? Że ta przestrzeń się zmienia, że wszyscy inwestorzy już teraz myślą trochę więcej o tym, żeby, mówiła pani o rozlewaniu się miast, nie? Żeby ludzie zostali w mieście, to muszą mieć lepsze warunki do życia. Nie? I każdy musi dołożyć tą cegiełkę, bo samo miasto nie jest w stanie tego zrobić. Jest mnóstwo rzeczy w zakresie legislacji też w tym obszarze do zrobienia, w zakresie partycypacji takiej trochę społecznej, tak? Przez inwestorów wszystkich. Więc jak połączymy siły właśnie z samorządem, to ja myślę, że naprawdę bardzo wiele można jeszcze zrobić i ludzie będą chcieli wracać do miast, bo ja też 15 lat mieszkałam poza Poznaniem i 4 lata temu się przeprowadziłam i całkiem dobrze mi się tu żyje.
A jakie są pani supermoce w takim razie?
Supermoce? No na pewno czuję dużą sprawczość właśnie w kontekście branży, nie? To absolutnie jakby...
A ta wizyjność? Albo...
Kompletnie nie wiem, skąd mam tą intuicję, ale po prostu ją mam i faktycznie, jak już sobie coś założę, to pewnie ta konsekwencja, nie? To codzienne, mozolne dążenie do tego, żeby krok po kroku spełniać trochę te marzenia, ale i też to, co sobie założyłam.
Jest pani wizjonerką?
Kilka osób już mi to powiedziało. Ostatnio usłyszałam to od Karola Marcinkowskiego, to jest potomek tego Karola Marcinkowskiego, tego lekarza, lekarza znanego z Poznania i nie ukrywam, pan chyba około 80-letni jest w ogóle architektem i inwestorem, też deweloperem w Kopenhadze. Tak, otrzymałam zaproszenie, jadę z deweloperami w maju na taki projekt poznawczy, jakby żebyśmy zainspirowali się trochę architekturą Kopenhagi. I właśnie od pana Karola usłyszałam, że jestem wizjonerem. Powiem szczerze, zaskoczyło mnie też to, ale no pewnie tak trochę jest, no bo trzeba widzieć ten koniec, żeby coś zacząć, nie?
Żeby się podjąć.
No żeby się podjąć, żeby, no ja powiem tak, to nie jest w pojedynkę, nie? To są ludzie, to jest zespół, to są absolutna energia z tego, że przychodzę do biura i naprawdę widzę te uśmiechnięte twarze i nawet jak mamy problemy, bo je mamy codziennie i też się mylimy, to gdzieś tam w tym zespole można naprawdę bardzo wiele zrobić, więc super.
Super mocna, wizjonerka. Trochę szalona, ale niesamowicie pozytywna. Joanna Janowicz, prezes firmy Konstrukta Plus, odpowiedzialnej za największą rewitalizację ostatnich lat w Poznaniu, czyli za oddanie domu książki po zmianach. Bardzo dziękuję, że przyszła pani do Radia Poznań.
Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Dzięki.
Super mocne.